Kochani, chcemy zwrócić się dzisiaj do Słowa Bożego. Chcę dzisiaj mówić o tym, co często jest naszym imieniem. Często nazywamy siebie jakimi wierzącymi, tak? Jeśli ktoś cię zapyta, czy jesteś wierzący, odpowiadasz, że nigdy nie spotkałem kogoś, kto mówi, wiesz, jestem chrześcijaninem, ale ateistą. Jesteśmy wierzący i chciałbym powiedzieć trochę o wierze. Chciałbym porozmawiać dzisiaj o takiej zbawiennej wierze. Wierze, przez którą mam nadzieję na wieczne przebywanie z Panem. Wierzę, uwierzyłem w Jezusa, przyjąłem Go i mam nadzieję i pielgrzymuję i mam pewność zbawienia. Wiem, że tam będę. Na wieczne przebywanie z Panem kieruję moje życie. Jakby wszyscy wiemy, że zbawieni jesteśmy z... Dokładnie, amen. Wszyscy to wiemy. Zbawieni jesteśmy z łaski, zbawieni jesteśmy przez Bożą łaskę. Oznacza to, że zbawienie nie jest dla tych, którzy na nie zasłużyli, ale dla tych, którym została okazana łaska. Zbawienie z łaski również oznacza, że zbawienie nie jest dla tych, którzy uważają, że sobie na nie zapracowali w jakiś sposób, że zapłacili, ale że jest właśnie z łaski. Z łaski przez Bożą miłość. Pamiętacie, jakiś czas temu mówiłem tu o faryzeuszu, który próbował zapłacić za swoją relację z Bogiem, za dobrą relację z Bogiem. Potępiał prostytutkę, potępiał ją za to, że uprawiała to, co świat nazywa miłość za pieniądze, ale był dokładnie tym samym. Też chciał zapłacić. Uprawiał prostytucję, ale inną. A więc wiemy, że zbawienie jest przez Bożą łaskę. Nie jest dla tych, którzy na nic zasłużyli, ale tym, którym okazano łaskę. Nie za to, co zrobili, ale po prostu z Bożej miłości. I chciałbym, byśmy przeczytali bardzo ważny werset z Efezjan, z 2 rozdziału, 8 i 10 werset. Myślę, że wielu z was go dobrze zna. Efezjan, 2 rozdział, 8 i 10 werset. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Pierwsze trzy prawdy, o których dziś chcę mniej mówić, bo mówiłem wcześniej, i jedna główna, o której chcę dziś najwięcej powiedzieć. Pierwsze trzy prawdy to nie z was. Amen? To zbawienie nie jest z was. To nie z was i nie z uczynków, ale po środku bardzo wyraźnie pisze, że jest to Boży dar. Nie z was, nie ze mnie, nie z ciebie. To jest Boży dar. Nie z uczynków, nie przez to, co zrobiłem, nie z tego, że to wyprodukowałem. Boży dar. Ale coś tutaj się ciekawego dzieje. Jeżeli mówimy o łasce, która nie wymaga uczynków, nie jest z uczynków, to zaraz na następnym wersecie mamy pewien zgrzyt, ponieważ wyraźnie pisze, że coś o uczynkach jednak tu jest. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie. Do czego? Do dobrych uczynków. Co się tu dzieje w tym 10 wersecie? Prawidłowe zrozumienie tego fragmentu, czyli 8-9 wersetu, wraz z 10 wersetem może oznaczać, posłuchajcie mnie uważnie, może oznaczać różnicę między życiem i śmiercią. Między tym, czy jesteśmy zborem żywym, czy jesteśmy zborem martwym. Czy uprawiamy chrześcijaństwo jako życie, czy jako śmierć. To jest bardzo ważny werset tutaj. Bo jak mamy zrozumieć, jeżeli werset 10, jeżeli sobie powiemy na przykład zbawieni jest z łaski, z żadnych uczynków, nic nie trzeba robić, no to jak mielibyśmy zrozumieć ten werset 10, który mówi wyraźnie, co się dzieje, co chcę dziś wyjaśnić tutaj? I jak mamy zrozumieć na przykład inne wersety, które na przykład mówią tak, że albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według jego uczynków. To gdzie się łaska podziała? Albo objawienie 2:26. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, czy nad narodami, tu można powiedzieć. Czy jest mowa o Kościele, o tym, co Kościół przeżywa z Chrystusem. Temu, kto pełni aż do końca co? Uczynki? Temu, kto pełni do końca? Albo jeszcze jeden werset. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego chodzenia do kościoła. Tak czy nie? Ludzie, sprawdzajcie, co wam czytam. Kiedyś Marksa przyniosę, zacznę nas Marksa czytać. Ciekawe, kto pierwszy zauważy. Tak, znowu uczynki mamy. To są uczynki. Czy tutaj pisze, że oto przyjdę, by każdemu oddać według tego, że uznał, że ja mówię prawdę? Nie. No bo my często myślimy, że zbawienie z wiary polega na tym, że w jakiś sposób intelektualnie uznaję, że to, co Bóg powiedział, jest prawdą. Biblia mówi, wyznaję ustami, sercem, to wszystko się dzieje, ale gdzieś tu się zaczynamy gubić między uczynkami i pomiędzy wiarą. Chciałbym, by to dzisiaj była ważna biblijna lekcja dla nas. Absolutnie nic mi się nie pomieszało. Absolutnie nie zamierzam zmienić jednego z wielkich sola Kościoła, sola gratia, czyli tylko łaska. Ale coś jednak z tymi uczynkami tu jest. Jezus nie mówi, oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu, kto uwierzył, że to, co ja mówię, to jest właściwe. Nie, według Jego, czyli według tego, co robię. Uczynki to jest to, co robię. Nie to, czego nie robię, nie to, co mógłbym zrobić, nie to, co ktoś robi, ale to, co ja robię. Pomyślmy szczerze, bez takich powtarzania wyuczonych zwrotów, bo często się przyzwyczailiśmy, zbawienie z łaski, ale już nie słyszymy tego. Bez powtarzania wyuczonych zwrotów, pomyślmy. Zachęcam was dziś do myślenia, do dobrej biblijnej lekcji. Zbawienie z uczynków, zbawienie przez wiarę. Jak to jest w takim razie? Zdecydowanie przez wiarę. No ale ten werset 10, ale tych parę wersetów, co tu jest grane? Czy wystarczy uwierzyć i nic więcej nie trzeba zrobić, by być zbawionym? Jeżeli tak jest, co oznaczają słowa, które mówi Jezus do ludzi, nauczając na temat wieczności, kiedy mówi tak. Łaknąłem, albowiem łaknąłem, a daliście mi werset z Biblii. Pić. Pragnąłem, a daliście mi pić. Przepraszam, łaknąłem, a daliście mi jeść. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Czy tu pisze o jakichś uczynkach, czy tylko o wierze? I teraz, czy to jest ważne? To jest Mateusza, 25 rozdział. Otwórzcie, tam są dwie grupy ludzi, jeśli chcecie zobaczyć. Jedna po lewicy, druga po prawicy. Do jednej Jezus mówi, nie znam was. Do drugiej mówi, znam was, wchodźcie. Jesteście mój lud. A wszystko, co te dwie grupy różni, to jest to, co robili. Jak gdyby gdzieś znika to, co wierzyli, ale tak nie jest. Gdybym tak nauczał, byłaby herezją. Ale chcę, byście zobaczyli w to głębiej. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Czy to jest werset dla chrześcijańskiej stołówki, czy dla wszystkich? Pragnąłem, a daliście mi pić. Czy to jest dla hydraulików? Nie wiem, właścicieli saturatorów albo misjonarzy? Czy dla wszystkich? Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Czy to jest dla DPS-ek? Czy domów pomocy społecznej? Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. To pewnie jest werset dla Czerwonego Krzyża. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. A to musi być dla pastorów. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. To jest chyba dla kapelana. A może dla całego kościoła. Bo jeżeli to jest tylko dla tych grup, które wymieniłem, to niebo będzie pełne kucharek, hydraulików, właścicieli saturatorów, pracowników pomocy społecznej, kapelanów więziennych i niektórych pastorów. Natomiast zwykły członek zbora nie ma szans na niebo, ponieważ w żadnej z tych dziedzin nie mógłby odpowiedzieć. Tak nie jest. Wiemy, że to jest dla całego kościoła. Jezus dał nam słowo, przykazanie, ale Jezus przyszedł w ciele, chodził 3 lata po tej ziemi i dał nam przykład. Dał nam nauczanie, dał nam przykład, abyśmy mogli tym żyć. Pokazał drogę, prawdę, życie. Jezus dał nam słowo, jeszcze raz mówię, przykazanie i dał przykład, czyli działanie. Podkreślał, że prawdziwa miłość to nie jest miłość intelektualna, miłość filozoficzna, miłość, która tylko zna definicję, ale jest to miłość, która działa. Mówi, byłem głodny, byłem spragniony, byłem nagi, byłem jakiś, a ktoś coś z tym zrobił. I to jest zbawienna wiara. Kiedyś John Wesley powiedział, że sama wiara w to, że Jezus umarł na krzyżu albo że Jezus jest Synem Bożym, to nie jest zbawienna wiara. Tyle wszyscy wiedzą. Ale pójście za tym, życie tym, działanie w tym, to sprawia, że wiara zaczyna żyć, zaczyna być pełnowartościowa. Jezus dał nam słowo i dał nam przykład. Dał przykazanie i dał działanie. Podkreślał, prawdziwa miłość działa, bo jeśli miłość nie działa, to jest niepotrzebna światu. Jest kolejnym złomem. Jest tyle samo warta, co zardzewiały, stary, zepsuty samochód w krzakach. Jeśli pójdziecie na przykład gdzieś tam na wsi do kogoś i czasami ktoś sobie schowa taki stary samochód. Ja ostatnio znalazłem, słuchajcie, Skodę u jednego pana. Super, mówię wam, 61 rok. Cała zardzewiała. Kury w niej mieszkały. I kiedy kogoś byście spytali, co to jest, to ktoś powiedział, no to jest samochód. A gdyby obok postawić Ferrari albo najnowszego Mercedesa, to ktoś by zapytał, a co to jest? To też jest samochód. I trochę tak jest ze słowem chrześcijanin. Jeżeli miłość nie działa, sprawia, że nie jesteśmy potrzebni światu. Jeżeli miłość w moim życiu nie działa, nie spełniam tego, po co Chrystus mnie na świat posłał. Jestem rodzajem samochodu, ale który nie jeździ. Jestem rodzajem lekarza, który nie leczy. Jestem rodzajem świadka, który mówi, że nic nie widział. Dalej w Mateuszu 25, gdzie czytałem, mamy prawicę, lewicę, mamy tych, co ubrali, nakarmili, napoili, błogosławili i tych, co tego nie zrobili. Widzimy tutaj taką prawdę. Wtedy powie i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Słyszycie, jaki jest ich los? A wszystko, co Jezus do nich mówi, Jezus do nich nie mówi. Wróżyliście z fusów, czytaliście horoskopy i mieliście po 5 żon. Jezus mówi, nie zrobiliście czegoś, co należało zrobić. Nie uprawialiście wiary w Chrystusa. Wy nie zrobiliście tego, co zrobi. Wtedy im odpowie, 45 werset mówi tymi słowy, zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście i odejdą ci na kaź wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Wszystko, co ich różni, to mógłbym użyć tu słowa, to filantropia, to dobro, to miłość, to oczy, które widzą, to charakter Jezusa, który widzi chorych, biednych, spragnionych, to ich różni. Jezus we mnie różni mnie od świata. Jezus pokazuje mi tu wyraźnie, że jedyną różnicą między nimi jest to, co czynimy ludziom. Nie to, co myślimy, nie to, co wyznajemy, co czytamy, co ogłaszamy, co publikujemy na internecie. To, co czynimy ludziom. To, jak przyjmujemy obcych. To, jak przyjmujemy w naszym życiu ludzi. Nasz zbór musi stać się zborem przyjaznym. Jeśli chcecie stanąć bez winy przed Bożym obliczem, musimy stać się zborem przyjaznym w domu i w zborze. Musimy w domu patrzeć, komu trzeba podać szklankę wody, komu dać buty, komu dobre słowo, komu uścisk ręki, komu życzliwość, pomoc, modlitwę i podobnie reagować z Boże. Jezus pokazuje, jedyną różnicą było to, co zrobili potrzebującym. Widzicie to? Nic więcej. Jezus ich nie pyta o dogmaty. Nie mówi, żeby powiedzieli, kto zna hebrajski, kto zna grekę, kto jest po teologii. Kto ma lepszą definicję? Jezus mówi, zrobiliście czy nie zrobiliście? Bo co zrobiliście, mi zrobiliście. A zrobiliście tym, których świat nie ceni. Świat gardzi tym, co słabe, malutkie, biedne, odrzucone, a nas posyła, abyśmy przyciągali do siebie to, co biedne, to, co sobie nie potrafi poradzić. Cieszę się, że tutaj u nas mamy na kilku piętrach kobiety z dziećmi. Cieszę się, że tam, gdzie je odrzucono, gdzie je sponiewierano, my możemy im pokazać inną część. Przez służbę niektórych ludzi dla nich możemy im pokazać, że Jezus nie umarł, że Jezus żyje. Jeżeli obok potrzebujących przechodzimy bez zareagowania, jeżeli nie obchodzi nas, co się stanie z grudkiem, co się stanie z czynczem, z jabłonkowym i okolicami, to innymi słowami mówimy światu: Jezus umarł, ja umarłem i nic już nie ma. Jezus pokazuje nam, jedyna różnica to to, co czynimy ludziom. Nie mówi, że w ich życiu nie było magii, złodziejstwa, kłamstwa. Bóg się może rozprawić z każdym grzechem, który był w naszym życiu, bo jeśli wyznajemy nasze grzechy Bogu, Bóg, nie pisze tam, ma ogromny problem, co z tym zrobić. Bóg wie, co z tym zrobić. Jest Golgota, jest siła Golgoty, która wie, co z tym zrobić. Jeżeli oczywiście kłamiemy, oszukujemy, kradniemy, nie mówimy prawdy, żyjemy w nieczystości, to wyłącza nas z grona słuchaczy. Ale jeżeli tego nie robimy, ale nadal słuchamy tylko Jezusa teoretycznie, to nas wyłącza z grona naśladowców. To jest grzech zaniechania. Grzech, za który tysiące ludzi pójdzie na wieczne potępienie do piekła. Grzech, który jest powodem tego, że dzisiejszy religijny świat próbuje wygasić piekło. Najlepiej je jakoś, takie muzeum z niego zrobić wygaszone. Grzech zaniechania. Inaczej apostoł pisze o tym, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. I słowo umie nie mówi o wykształceniu, ale o wolności, możliwości, warunkach. Zobaczcie, opowieść o miłosiernym Samarytaninie, wszyscy ją znacie. Leżał człowiek pobity i przechodził, jeden, drugi, trzeci. Nieważne, mówiłem o niej wcześniej, bardzo dokładne kazanie, nie chcę do tego teraz wracać, ale opowieść o miłosiernym Samarytaninie mówi nam, że ten dobry, czyli Samarytanin, to był ten dobry w tej historii i tam było kilku złych w tej historii, ten dobry coś zrobił. Tamci źli nie zrobili nic. Rozpatrując ją z tego kierunku, że Samarytanin miałby być dla nas przykładem, ten dobry coś zrobił. A źli byli źli dlatego, że co? Kiedy przechodzili i zobaczyli leżącego, czy tam pisze, że kopnęli go i przesłuchali mu kieszenie? Nie. Oni po prostu nie zrobili nic. Bo dla nas z punktu ludzkiego, gdyby go tak jeszcze tam skopa mu dali, kieszenie mu przesłuchali, portfel zabrali, to byśmy powiedzieli, ale bandyci. Nie pomogli, a jeszcze okradli. Ale Bóg mówi, to już nie trzeba aż tyle. Oni nie zareagowali. My czasami mówimy, ale ja nie kradnę, nie kłamię, nie upijam się, nie jestem mordercą. Krótko mówimy, ja tego świata nie okradam z niczego. Ale Bóg mówi, ale mijasz go leżącego. Mówię dzisiaj z tej perspektywy, gdzie Samarytanin jest dla nas wzorem. Kiedy nauczałem, pamiętacie z tego fragmentu o Samarytaninie, mówiłem bardziej, że Samarytanin jest tutaj typem Chrystusa. My jesteśmy typem gospody. Że Chrystus, Duch Święty, przyprowadza do nas ludzi i daje nam wiele, wiele nam dano, ale On mówi, kiedy używajcie to, co wam dałem, jak braknie, to jak będę wracał, dopłacę. Gorzej, że jak będzie wracał, zobaczy, że to, co dał na chorych, użyliśmy dla siebie. Ale dziś patrzę na Samarytanina z tej drugiej strony. Bóg chce być kochany poza budynkiem. Poza religią. Bóg chce być kochany w naszym sercu. Nie chce, byśmy przychodzili do kościoła raz w tygodniu i powiem teraz takie strasznie brzydkie słowa i płacili za zaspokojenie swoich religijnych potrzeb. Bo to wtedy nie podchodzi pod definicję kościoła. Dom, do którego przychodzi się, żeby zapłacić za zaspokojenie potrzeb, nie nazywa się kościół. Bóg nie chce, byśmy tak przychodzili do kościoła. Bo to jest brzydkie, to się Bogu, to jest obrzydliwe nawet. Bóg chce, byśmy Go kochali. Chcemy być kochani. Każdy z was na tej sali chce być kochany. Jeżeli ktoś z was miał w życiu problemy, to dlatego, że właśnie was nie kochano, że zraniono waszą miłość. Większość z was płakała w swoim życiu przez to, że zraniono was przez brak miłości. Bóg chce też być kochany. Chce miłości tak jak my i Bóg jest miłością i chce, by takie były nasze motywy. Bóg nie chce, żebyśmy tylko powiedzieli, wiesz, Panie Boże, no fajnie, że jestem zbawiony z łaski. To Ci powinno wystarczyć. Bóg chce głębszej relacji niż tylko tyle. Chcielibyście, żeby wam córka powiedziała, wiesz co, tato, ale ja nie śpię z żadnymi chłopakami. To chyba powinieneś już mnie cenić za to. To nie jest poziom, na jakim ja rozmawiam. Nie chcę, żeby mi syn powiedział, wiesz co, tato, ale ja nie obrabowałem żadnego banku, ja nie rabuję banków, robię mniejsze rzeczy. To nie jest relacja. Ja chcę wiedzieć, że między nami jest miłość. Że jest miłość, która nawet nie zastanawia się, jak daleko można odejść, by siebie porzucić, by siebie nie widzieć, ale jak blisko z sobą być, by być obok. Jak blisko z sobą być, by się cenić, kochać. I zwróćcie uwagę, mamy tych dwa tłumy, po prawicy i po lewicy. I jedni i drudzy zadają dziwne pytanie. Panie, ale kiedy myśmy Ciebie widzieli? Ci po prawicy nawet nie zauważyli, że zrobili coś dla Jezusa. Wiecie, dlaczego nie zauważyli? Ponieważ oni nie robili niczego religijnie. Oni po prostu tacy byli. Oni nie pomagali swoim, naszym, tym, którzy się im podobali. Oni pomagali potrzebującym. Została im w życiu okazana miłość i łaska i dawali ją tym, którzy widzieli, że ją potrzebują. Nie zważali, że to robili. I kiedy Jezus mówi, że kiedy byłem taki, 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 oni mówią, oni są zaskoczeni wręcz, bo oni zwyczajnie kochali ludzi. Ci po lewicy, gdyby wiedzieli, że ten nagi, ten głodny, ten w więzieniu to Jezus, a to absolutnie poszliby przecież. I to właśnie pokazuje ich religię. To są ludzie celebracji. Ludzie szmatek, symboliki, świątków, piątków, celebracji. A jakbyśmy wiedzieli, to byśmy uświęcili. Jezus mówi, ja chcę stylu życia z waszej strony. Panie, kiedy Cię widzieliśmy? No właśnie wtedy mnie widzieliście. Wtedy mnie widzieliście, wtedy stałem przed wami i chciałem zmienić cud waszego życia. I dalej Paweł pisze w drugim liście do Koryntian 13:5: poddawajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze? Poddaliście się kiedyś próbie, czy trwacie w wierze? My się boimy czegoś takiego, wręcz nas obraża. Wręcz jak się poddać? Wiecie, gdybyśmy się częściej takiej próbie poddawali, inaczej by nasze zbory wyglądały i nasze domy. Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, żeście próby nie przeszli. Ktoś nie przejdzie, nie zdał sobie tej próby, widzi, że Jezusa w nim nie ma. Ale musimy taką próbę. Musisz ty i ja swoje życie popróbować Bożą miarką. Czy trwacie w wierze? Należy upewnić się, innymi słowami, że nasza wiara jest prawdziwa. Jeśli nie przejdziemy takiej próby, to można Jezusa poprosić, żeby w nas był. Ale jeśli przejdziemy, to wiemy, że mieszka w nas, że jesteśmy Jego naśladowcami, że mamy Jego charakter, że nie ma w nas niewybaczenia, zatwardzenia, gniewu. Jeśli Jezus jest w nas, nie możemy żyć życiem wrogim Jezusowi. Jezus kocha ludzi, którzy potrzebują, którzy zabierają nasz czas. Ludzi, którzy marnują swoje życie. On ich kocha. My ich możemy potępiać, ale Jezus ich bardzo kocha. On mówi, pytam, co zrobiliście z tymi, którzy mieli problem? Bo co im, tym najmniejszym, zrobiliście? Mi zrobiliście. Widzicie, nasza wiara, zbawienna wiara, to nie jest wiara w modlitwę. My nie wierzymy w modlitwę. My nie wierzymy w post, my nie wierzymy w olej, my nie wierzymy w miejsce, my wierzymy w osobę, my wierzymy w Jezusa, do którego się modlimy, który czyni cuda, który jest obiektem mojej wiary, czci i wszystko może. Wszystko działa, bo w Niego wierzę, nie w coś, ale w kogoś, a tym kimś jest Jezus. Potrzebujemy właśnie takiej żywej, zbawczej wiary, wiary poddanej próbie. Wiara bez uczynków nigdy nie ożyła. Jest martwa, mówi Jakub. Możemy przeczytać sobie te wersety. Otwórzcie list Jakuba i tam jest napisane. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, jaka jest? Martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała i wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Tutaj mam, pisze wyraźnie, to, że uwierzyłem, widać w tym, co robię, na chłopski rozum. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. To takie zombie, wiecie, co jest zombie. Coś, co żyje, a nie żyje. Słowo i cała ta zabawa w zombie pochodzi z religii, z wudu, czyli krótko mówiąc, satanistycznej religii, gdzie działanie demoniczne jest tak potężne, że to, co martwe, się rusza. Ale tutaj ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa i Kościół, który próbuje działać w taki sposób, jest rodzajem zombie. Słowo pokaż mi jest tu ciekawe u Jakuba. Pokaż mi jest bardzo ważne. Tylko przez uczynki mogę zobaczyć ogrom i świadectwo wiary. Widzicie, chrześcijaństwo to nie jest dobra nauka, fajna filozofia dla inteligentnych. Nasze chrześcijaństwo musi zacząć być wiarą, która działa. Wiarą, która działa nie raz na czas, ale zawsze. To droga życia dla tych, którzy zakochali się w Bogu, którzy naśladują Boga, kochają Go. Wiara to chodzenie z Bogiem. Wiara to przyjęcie tego, co mówi Bóg, jako prawdy i posłuszeństwo temu. Jedynie przyjęcie tego, co mówi Bóg, jako prawdy, bez posłuszeństwa, jest filozofią. Wiara to przyjęcie i działanie. Wiara zbawienna nie ma nic z tym wspólnego, że wierzymy w Boga. Demony wiedzą, że Bóg jest, nawet nie muszą wierzyć. Wiara zbawienna to uwierzyć i działać. Zobaczcie, nawet o demonach jest, wiecie, co pokazane w Biblii? Biblia nam pokazuje, że demony znają doktryny. I zawołał w niebo głosy, demon na przykład Marka w 5 rozdziale, 7 werset. I zawołał w niebo głosy: czego chcesz ode mnie, Jezusie? Jeszcze definicją mówi: Jezusie, Synu Boga Najwyższego. Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie. Zaklinam Cię na Boga, czyli błagam Cię. Zobaczcie, on znał, doktrynalnie dobry był, nie? Tylko to mu nic nie pomogło. Wiara jedynie doktrynalna jest właśnie tyle warta. On doktrynalnie wiedział. Wiara to chodzić z Bogiem, wiara to wierzyć Bogu. Wiara to zacząć działać według tego, co Bóg mi pokazał. Wiara to jeden z 9 darów Ducha Świętego dla budowania ciała Chrystusa. Wiara do zrobienia czegoś. Zbawieni z łaski jesteście, ale jesteście powołani do dobrych uczynków w Chrystusie. Nie starczy się zadowolić tym, że mamy łaskę. Trzeba z łaską wyjść, trzeba w łasce chodzić. Nie można naśladować tego, co się robiło kiedyś. Wiara bez uczynków jest martwa, ale uczynki bez wiary też są martwe. Wiara bez uczynków, powiedziałbym to tak po swojemu, na chłopski rozum, wiara bez uczynków jest patrzeniem w niebo i zlekceważeniem przykazań wobec świata. Uczynki bez wiary są chodzeniem po ziemi i zlekceważeniem prowadzenia z nieba. Dokładniej, dosłownie mówiąc, prowadzenia od Ducha Świętego. Uczynki bez wiary to ziemska rzecz. Wiara bez uczynków to próba świecenia Panu Bogom latarki do nieba, żeby nas zobaczył. Prawdziwa wiara nie może istnieć oddzielnie od tego, co robimy. To, co robisz, pokazuje Twoją wiarę. To, co robisz, pokazuje, komu wierzysz. Jeśli człowiek w nic nie wierzy, to nic nie robi. Kiedy Kościół przestaje wierzyć w cokolwiek, zaczyna nie robić nic. Kiedy nie wierzymy w nic, nic nie robimy. Kiedy wierzymy w wielkiego Boga, chcemy dla Niego robić wielkie rzeczy. Bo samodziałanie, nawet najbardziej wzniosłe, religijne, nic nie zmienia. Galacjan mówi, że albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani Jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. Jak działa wiara? Przez Miłość. Wiele razy mówiłem tutaj, miłość to nie są emocje, to nasza decyzja, by naśladować Jezusa. Innymi słowami, nieważne jak jestem religijny, dobre uczynki nie zmieniają naszego wewnętrznego człowieka. Raczej go zmęczą, ale nie zmienią. Natomiast wewnętrzny człowiek, kiedy jest odrodzony z Ducha Świętego, może zmienić uczynki, nie męcząc się, i zmienia świat. Bo wiara sprawia, że kiedy przyjmujemy wiarą Bożą łaskę, stajemy się zupełnie inni. A więc czy zbawienie jest z uczynków, czy przez wiarę? Przez wiarę, mówi Słowo Boże. Zbawienie nie jest z uczynków, ale, chcę wam powiedzieć wielkie ale teraz, zbawienie nie jest z uczynków, ale uczynki są ze zbawienia. Ja nie dlatego nie kradnę, nie ćpam i nie robię różnych innych rzeczy, nie cudzołożę, bo zamierzam za to pójść do nieba, ale nie robię tego, bo do nieba idę, bo jestem w drodze. Jeżeli nie będę miał wiary, będę to czynił, ponieważ brak wiary powoduje, że nic innego nie może mnie zatrzymać od życia w grzechu. Zbawienie nie jest z uczynków, ale uczynki są ze zbawienia. Po uczynkach można zobaczyć, czy ktoś doświadczył zbawienia. Bo nie da się kochać i nic nie robić. Właśnie z powodu braku miłości robimy albo nie robimy pewnych rzeczy. Kiedy dwóch ludzi się pozna i bardzo się kochają, to chłopak z dziewczyną nie mówią sobie, fajnie, że się kochamy, ale nie róbmy z tym nic. Ale planują ślub. Coś chcą ludzie robić z miłością, dokądś prowadzi miłość. Gdy dwoje ludzi się pokocha, postanawiają dalej razem, coś się robi. Gdy kochamy Boga, nie zadowalamy się kochaniem Jego, ale też chcemy odwzajemniać każdą cząstką siebie. I to się nazywa kochać Boga. Gdy kochamy Boga, nie zadowalamy się tylko kochaniem Go i spotykaniem w niedzielę z tymi, którzy wyznają teorię i nic więcej z tą nie robią. To nie jest miłość. Żaden chłop nie chciałby się spotykać ze swoją narzeczoną do końca życia raz w tygodniu, tylko po to, żeby zawsze mówić, że jest ładna. Żaden kochający Boga człowiek nie zadowoli się raz w tygodniu mówieniem o Bogu fajnych rzeczy. Ale jeśli wierzysz, to będziesz działał. Wiara powoduje działanie. Gdy kochamy Boga, chcemy działać, ponieważ nasza wiara sprawia, że wiemy, że warto, że wiemy, że jest sens, że wiemy, że wiara przemienia. Widzicie, wiara zmienia wszystko. Na koniec chcę wam przeczytać o wielkiej zmianie. To, co trzymam w dłoni, to jest książka wielkiego człowieka, Wiktora Hugo. Słyszeliście kiedyś o tym pisarzu? Jeden z moich ulubionych. Pierwszy raz jego powieść przeczytałem jeszcze w szkole podstawowej. Powiem wam, to jest książka, w której się można zaczytać. Książka nosi tytuł Nędznicy. Opowiada o tym, jak przez miłość świat naprawdę się zmienia, a przez nienawiść staje się gorszy. Opowiada o tym, że kiedy naśladujemy Jezusa, to bez względu na to, na jakim jesteśmy stanowisku i co sobą reprezentujemy, ma to wpływ na świat i na innych ludzi. Przeczytam wam fragment na zakończenie. Rzecz dzieje się w domu bardzo wysoko postawionego biskupa. Tak, biskupa. Jest na bardzo wysokim stanowisku, ale żyje bardzo skromnie. I dlatego pewnego wieczoru przyjmuje pod swój dach człowieka, który wyszedł tylko co z więzienia. Ten człowiek nazywa się Jean Valjean. Wędrując przez Francję, zatrzymuje się u tego biskupa i uważa, że ten biskup jest naiwny, ponieważ wiecie, co robi? Daje mu pokój, nie zamyka niczego na klucz i zostawia go w domu pełnym rzeczy. Wiecie, co robi ten były więzień? Bierze worek i wszystko pakuje do tego worka. Nie pakuje tylko pewnych srebr, których nie zauważa. I ucieka z tym za miasto. Ale że rzuca się w oczy, zatrzymuje go policja, odkrywają w worku rzeczy biskupa i prowadzą tego człowieka z powrotem do domu biskupa, aby go postawić przed faktem dokonanym. W tamtych czasach oznacza to szubienicę albo dożywotnie galery w Toulonie. Przeczytam wam fragment, kiedy go przyprowadzili. Brat i siostra mieli wstać od stołu, gdy zapukano do drzwi. Proszę, rzekł biskup. Drzwi się otwarły, w progu stanęła dziwna i przerażająca grupa. Trzech mężczyzn trzymało czwartego za kołnierz. Ci trzej byli żandarmami. Czwarty był Jean Valjean. Wachmistrz, który widocznie nimi dowodził, stał w drzwiach, wszedł do pokoju i zbliżył się do biskupa, salutując. Ekscelencjo, powiedział. Na te słowa Jean Valjean, posępny i jak się wydawało przybity, ze zdziwieniem podniósł głowę. Ekscelencja? Szepnął. Więc to nie proboszcz? Milczeć, przerwał żandarm. To jego ekscelencja, ksiądz biskup. Tymczasem biskup Venventu podszedł do Jeana Valjeana tak śpiesznie, jak mu na to pozwalał podeszły wiek. O, jest pan, zawołał patrząc na niego. Cieszę się, że pana widzę. Ależ, drogi panie, darowałem panu przecież również lichtarze, które są także srebrne i za które dostałby pan ze 200 franków. Czemu nie wziął pan ich razem ze sztućcami? Jean Valjean wytrzeszczył oczy i spojrzał na czcigodnego biskupa z wyrazem, którego ludzka mowa oddać nie jest w stanie. Ekscelencjo, rzekł wachmistrz żandarmerii, więc ten człowiek powiedział prawdę? Spotkaliśmy go na drodze, szedł tak szybko, jakby uciekał. Zatrzymaliśmy go, chcąc przejrzeć jego rzeczy. Miał przy sobie te srebra. I powiedział wam, przerwał z uśmiechem biskup, że dał mu je stary, poczciwy ksiądz, u którego nocował. Rozumiem. I dlatego przyprowadziliście go tutaj. To pomyłka. Wobec tego zapytał wachmistrz, czy możemy go puścić? Oczywiście, rzekł biskup. Żandarmi puścili Jeana Valjeana, który cofnął się o kilka kroków. Więc to prawda? Puszczają mnie? Wyjąkał niewyraźnie, jakby przez sen. A puszczają, puszczają. Cóż to, nie słyszysz? Powiedział żandar. Przyjacielu, mówił biskup, nim odejdziesz, weź swoje lichtarze, oto one. Podszedł do kominka, zdjął dwa srebrne lichtarze i wręczył je Janowi Wężal. Jeanowi Wężal. Obie kobiety patrzyły na to, ani jednym słowem, gestem czy spojrzeniem, nie przeszkadzając biskupowi. Jean Valjean drżał na całym ciele. Wziął oba świeczniki, machinalnie, z błędnym wyrazem twarzy. A teraz, rzekł biskup, idź w pokoju. Ale przyjacielu, wracając do mnie, nie przechodź ogrodem. O każdej porze możesz wejść i wyjść drzwiami od ulicy. Zamknięte są tylko na klamkę we dnie i w nocy. Zwracając się do żandarmów, dodał, możecie odejść, panowie. Żandarmi wyszli. Jean Valjean wyglądał jak ktoś bliski omdlenia. Biskup zbliżył się doń i rzekł po cichu, pamiętaj, zawsze pamiętaj o tym, że obiecałeś mi z pomocą tego srebra stać się uczciwym człowiekiem. Jean Valjean, który nie przypomniał sobie, żeby cokolwiek obiecał, milczał zdumiony. Biskup wymówił te słowa z naciskiem, po czym jeszcze dodał uroczyście, Jeanie Valjean, mój bracie, nie jesteś już we władzy zła, jesteś we władzy dobra. Kupuję twoją duszę, odbieram ją czarnym myślom i duchowi zatracenia, a oddaję ją Bogu. Nie wiem, czy czytaliście dalszą powieść. Nie mamy czasu przeczytać pierwszego tomu, bo są jeszcze trzy. Od tej pory ten człowiek nigdy tego nie zapomniał. Zawsze skazywany. Zaczął siedzieć za chleb z głodu, stał się bandytą. Zostało mu wybaczone. Biskup zamiast powiedzieć, że został okradziony, powiedział, dałem mu to i wiecie o tym, że nie kłamał? Ponieważ zaraz, kiedy tylko odkrył, że został okradziony, w swoim sercu mu to podarował. Nie oczekiwał zemsty. Od tamtej pory Jean Valjean stał się prawym człowiekiem. I zachęcam was, żebyście przeczytali tą powieść. Zaczął czynić dobro i poświęcił swoje życie, żeby zmienić inne życie. To jest tylko powieść. Ale Bóg jest realny w naszym życiu. I chcę, aby wasze wybaczenie niosło wybaczenie. Jeśli wam wybaczono, to wiecie, jaka to jest radość wybaczać. Jeśli żyjesz w niewybaczeniu, to i nie będziesz mógł wybaczyć innym. Zbawieni jesteśmy z łaski, nie z uczynków, ale tak jak nasze zbawienie jest z łaski, tak nasze uczynki są powodem, są owocem naszego zbawienia. Chodźcie w nich, rozglądnijcie się. Świat czeka, Jezus czeka. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen. Postańmy, podziękujmy Panu za Jego cierpliwość, za Jego słowo, którym nas chce podnosić, za to, że chce zmieniać nasze życie. Ojcze w niebie, wywyższamy Twoje imię i dziękujemy Tobie za dzisiejszą biblijną godzinę tutaj i za to, że możemy naśladować Ciebie, kiedy chodziłeś po tej ziemi. Panie, naucz nas mieć oczy otwarte na to, gdzie Ty stoisz w potrzebie. Naucz nas mieć oczy otwarte na to, gdzie możemy być świadkami Twojej chwały, narzędziami Twojego powołania. Błogosław nas, abyśmy się stali miejscem, zborem, społecznością, która jest Kościołem 24 godziny na dobę, w każdym dniu tygodnia, niosąc ludziom wiadomość, że Jezus ich kocha, że Jezus zmienia życie. Usuń spośród nas wszelkie marudzenie, niezadowolenie, ale skieruj nasze oczy na siebie. Chcemy, Panie, zwracać nasz wzrok na Ciebie. Błogosław, prowadź, daj mądrości, bo nam bardzo mi jej brakuje, Panie. Proszę Ciebie dzisiaj o nią, aby mógł naśladować Ciebie lepiej. Dzięki Ci za ten czas z Twoim słowem. Amen.